Pochválený Pán Jezus. Ja viem na komórkę, ale nie dlatego, że bym chciał telefonować, tylko to jest mój ostatni jeden zegarek, ponieważ jedna kobieta mnie rozjechała na nartach. Mam lewą rękę jeszcze i nie mogę włożyć zegarka na rękę. Skuszę się po prostu za cami. Słuchajcie, Andrzej prosił mnie o takie spotkanie z wami na temat Kościoła, że to jest temat dzisiaj ważny, w powietrzu wisi, ważny temat. Pomyślałem sobie tak, ja powiem dwie, może trzy ważne rzeczy, takie super ważne, jeśli chodzi o rozumienie Kościoła. Może mi się uda to zrobić w pół godziny, a drugie pół możemy porozmawiać, jeśli będziecie mieć pytania, jakie ważne, aktualne, to wtedy może się uda też na nie choć trochę odpowiedzieć. Zacznę od zacznę od takiej próby definicji Kościoła, którą sformułował Sobór Watykański II. Może wiecie, może nie. Dla Soboru Watykańskiego II pytanie o Kościół było pytaniem najważniejszym. Sobór się zaczął od takiego pytania, które zadał kardynał Siedens: Kościele Święty, co mówisz sam o sobie? To znaczy, wszyscy mieli poczucie, że zwłaszcza przez ostatnie dobre ponad 100 lat Kościół stał się potężnym problemem dla ludzi. Więc może sytuacja była wtedy trochę podobna do naszej dzisiejszej. I między światem a Kościołem wyrosła ogromna przepaść. Cały wiek XIX i potem jeszcze aż do właśnie lat 60. XX wieku. I właściwie zero możliwości porozumienia. Więc ojcowie, którzy się zeszli na sobór, mieli takie przekonanie, musimy porozmawiać poważnie o Kościele. I efektem tej rozmowy są dwa dokumenty ważne, dwie konstytucje o Kościele. Kto ich nie czytał, nie przeczyta. To jest konstytucja dogmatyczna o Kościele, która nosi tytuł Lumen Gentium, i konstytucja duszpasterska o Kościele, która nosi tytuł Gaudium et Spes. Gaudium et Spes to jest w ogóle taki dokument dojścia Soboru. Ostatnia wielka konstytucja. W każdym razie w konstytucji tej pierwszej, dogmatycznej, Lumen Gentium, zaraz w pierwszym rozdziale pada taka swego rodzaju definicja Kościoła. Brzmi w ten sposób. Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Znam na pamięć, bo to jest przepiękna definicja. Jak chcecie, to wam opłacić, jak jest też dobra. Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To jest taka definicja, w której nie ma zbędnego słowa, a najmniej zbędne jest słowo jakby. Choć czujecie, że jak się w definicji pojawia słowo jakby, to zwłaszcza ci, którzy mają wykształcenie jakieś tam ścisłe, to mówią, co to za definicja. A to jest jakby człowiek, nie? Andrzej, to jest... Albo jakby mężczyzna, nie? No. To słowo jakby ma pokazać, że Kościoła do końca zdefiniować się nie da. Że to jest taka rzeczywistość wymykająca się definicji. To znaczy, że Kościół jest jakąś także tajemnicą. Że jest w Kościele pewien wymiar, który można zobaczyć tylko wiarą. Dlatego mówimy co niedzielę wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wierzę w Kościół. Znaczy jest w nim jakaś tajemnica. To jakby jest istotne, ale ojcowie nie mieli przekonania, że ta definicja wszystko załatwia, I dlatego w Konstytucji o Kościele, zaraz po tej definicji, są przytoczone wszystkie możliwe obrazy, biblijne obrazy Kościoła. Do tych obrazów dużo byście mogli sami wyliczyć. Owczarnia, krzew winny. Nie? Więc wiele, wiele obrazów Kościoła, ciało. Nie? Każdy z tych obrazów pokazuje jeszcze jakąś inną o nim prawdę. Dopiero jak to wszystko razem złączyć, to możemy powiedzieć, aha, zbliżyliśmy się jakoś do rozumienia Kościoła. Tego przed Soborem nie było. Przed Soborem była prosta definicja Kościoła, która powstała po Soborze Trydenckim. I pewnie zwłaszcza starsi z Was uczyli się tej definicji, zdając rozmaite egzaminy życiowe przed pierwszą komunią albo przed bierzmowaniem. Tak, że Kościół to jest zgromadzenie wiernych, którzy pod kierunkiem papieża wyznają tę samą wiarę, przyjmują te same sakramenty, dążą do zbawienia. Nie? No i to jest taka definicja, która pokazuje, jakie są brzegowe warunki przynależności do Kościoła. Dość jasno można określić, kto w nim jest, a kogo w nim nie ma. Jest w Kościele ten, kto przyjmuje nad sobą prymat papieża, przyjmuje sakramenty, przyjmuje wiarę zdefiniowaną przez papieży, przez magisterium eklezji, dąży do nieba. Dzisiaj mamy niebo wstąpienie. Nie? Ale jak się bliżej przyjrzeć tej definicji, to właśnie w niej nie ma tego elementu misterium, nie ma elementu tajemnicy. Znaczy, to jest zgromadzenie określone, ma określone warunki. No, to można by brutalnie zdefiniować każdą partię w podobny sposób. Jest lider, są poglądy, są jakieś zasady działania i są cele. Nie? Gdzie jest ten wymiar misteryjny? W tej definicji, w cudzysłowie Soboru Watykańskiego II, wymiar misteryjny jest wpisany w ten zwrot w Chrystusie. Kościół jest w Chrystusie. Nie zrozumie się Kościoła, jeśli się nie zrozumie Chrystusa. Nie wie człowiek, czym jest Kościół, jeśli nie wie, kim jest Chrystus. Jest taka niesłychana praca o Kościele, napisana przez Waltera Kaspera, który mówi, że błędy w stosunku do Kościoła to są tak naprawdę też błędy chrystologiczne. Pierwsze 5 wieków w Kościele nikt się nie kłócił o Kościół. Wszyscy się kłócili o Chrystusa. Pierwsze 5 wieków, jak się kształtowała doktryna chrześcijańska, to najważniejszym pytaniem było, kim jest Chrystus, nie? I to pytanie tak naprawdę zawsze rozbija się o co, że albo ktoś odrzuca w Chrystusie bóstwo, albo odrzuca w Chrystusie człowieczeństwo. I najtrudniej jest przyjąć, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Nie będziemy Was sprawdzać, ale mogłoby się okazać, że też macie z tym kłopot. Bo z tym mają kłopot wszyscy, nawet najbardziej pobożni ludzie. Może ci pobożni mają przede wszystkim kłopot. Nie? To znaczy, nam się te dwie natury w Chrystusie obecne ze sobą mieszają, zlewają się w jedno bardzo często. Nie potrafimy ich rozdzielać, a jedność jest w osobie, a nie tak, że to, co boskie i to, co ludzkie jest w Jezusie wymieszane. W nim jest człowieczeństwo i bóstwo, nie zmieszane. Jest razem w jednej osobie. Więc z tym zawsze był kłopot. Albo ktoś uważał, że Pan Jezus jest takim adoptowanym Synem Bożym, nie? Czyli doskonały człowiek, którego Bóg adoptował w którymś momencie. Albo ktoś to uważał, że jest Bogiem, a właściwie no, człowiekiem to tak, to znaczy to człowieczeństwo się rozlewa w tym bóstwie, nie? Więc na przykład no, trudno jest powiedzieć, że Pan Jezus sikał, co? No, albo że mu się chciało jeść, albo pić, albo się męczył, albo czegoś nie wiedział. A Jezus się uczył modlitwy. Nie, bo jest Bogiem, to wszystko wiedział, nie? Jezus z Nazaretu, gdy chodzi o astronomię, był słabszy od Kopernika. Od Wyszka. ma mądrość Boga, ma pełną wiedzę. Tak? Ale te dwie natury się ze sobą nie mieszają. To nie jest tak, że Pan Jezus jak czegoś nie może po ludzku, to sobie przestawia bajkę, mówi teraz będę Bogiem i załatwia problem. Nie? To tak nie działa. Dwie natury razem, ale w jednej osobie, nie pomieszane ze sobą. I teraz z Kościołem można popełniać dokładnie te same błędy. To znaczy albo ktoś odmawia Kościołowi elementu boskiego, albo odmawia ludzkiego. Nie. Odmawia elementu boskiego, no to myślę, to jest ta próba, przez którą przechodzimy teraz. Nie? To znaczy Kościół jedno wielkie dziadostwo. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jak ludzie w Kościele są tacy, ja się wypisuję. Nie? To znaczy ta ludzka strona Kościoła naraz jest tak dojmująca, jest tak bijąca po oczach, że już nie bardzo widać, żeby ten Kościół miał sobie też wymiar Boży. Nie? No ale może być odwrotnie, z kolei ci, co bardzo chcieliby bronić Kościoła, to mówią, Kościół jest święty. No jest. Kościół jest święty obecnością Chrystusa, obecnością łaski. Jest święty świętością Boga. Ale jest też grzeszny grzechami nas wszystkich, jak tu jesteśmy po kolei. Nie? Więc utrzymać tę harmonię, to jest tak, jeśli mamy poprawną wiarę w stosunku do Jezusa Chrystusa, to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że mamy też poprawną wiarę w odniesieniu do Kościoła. Więc Kościół jest w Chrystusie. Nie ma Kościoła bez Chrystusa. Nie ma rozumienia Kościoła bez Chrystusa. Można sobie Kościół opisywać, nie wiem, z perspektywy socjologa, psychologa, nie wiadomo kogo jeszcze, polityka. Jak ten opis jest odłączony od Chrystusa, to jesteśmy na jakimś naskórku Kościoła. Możemy powiedzieć może nawet i coś ważnego, ale nie docierającego do pełnej prawdy o Kościele. Kościół jest w Chrystusie, jakby sakramentem. To jest... Już jakby wiemy, że chodzi o to, że to nie jest definicja w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale przypatrzcie się na sakrament, nie? To pojęcie sakramentu. Najprostsza definicja sakramentu, kojarzycie ze świętego Augustyna. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Kościół jest widzialny, proszę bardzo. Mamy tu widzialny znak. Zeszło się ze 30 chłopa. Widać was. Nawet jak coś powiecie, to was będzie słychać. Nie. A jaka jest niewidzialna łaska? Jak gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię moje, ja jestem. Jezus tu jest obecny. Mówiliście dzisiaj już razem, Jezus jest Panem? To jest niewidzialna łaska, bo to was mówi Duch Święty. Jest to, co widać, i jest to, czego nie widać. Dlatego się mówi, Kościół dość często się używa, bo będzie jakoś jest sakramentem zbawienia. Czyli widać ludzi, widać strukturę, widać prawo, przepisy, widać na przykład najważniejsze znaki w Kościele, jakim jest siedem sakramentów, to są znaki widoczne, tak? Ale za tym wszystkim kryje się to, czego nie widać, czyli przede wszystkim łaska. Znowu to jest niby proste, ale proste nie jest. Jak się patrzy na historię zbawienia, to się tak rozwija, na zasadzie sinusoidy. Raz podkreślamy to, co w Kościele jest widzialne, potem podkreślamy to, co jest niewidzialne. I znowu widzialne. Trudno jest uchwycić równowagę. Tak jak jest trudno uchwycić równowagę w tym boskim i ludzkim wymiarze Kościoła, tak jest trudno uchwycić tę równowagę między tym, co widzialne i tym, co niewidzialne. Kiedy jest podkreślane to, co widzialne? No wtedy, kiedy podkreślamy strukturę, władzę, instytucje, nie? To, co widać gołym okiem, jest proboszcz, jest wikary, jest arcybiskup, nie? Jest stowarzyszenie, jest statut, teraz władze i komisja rewizyjna. Więc i teraz, czy to jest nieważne? Nie, to jest ważne. Ale ktoś powie tak, ważne to jest to, co każdego z was osobiście łączy z Jezusem. Można sobie zadać tak to pytanie. Co sprawia, że jestem w Kościele? No jak to co? To, że jestem ochrzczony. No ale inny powie nie. To, że jesteś w Kościele, tak naprawdę sprawia to, że jesteś z Jezusem w komunii duchowej. I wiecie co? Najgłupsze, co można zrobić, to przeciwstawiać sobie te dwie opinie. A najmądrzejsze, co można zrobić, to pokazać, że to jest synteza. Nie może być tylko tak, że jest tylko duchowy wymiar w Kościele, nie? Co się w Kościele liczy? No właśnie, moje wewnętrzne przyjęcie do Jezusa, moja wiara, której nikt nie widzi, moja miłość, którą we mnie noszę, no, to, że żyję w łasce. To jest ważne. Ktoś to widzi? Nie. Teraz, a co widzimy? No widzimy instytucje, działanie, organizacje, strukturę. To się w dziejach Kościoła pojawiło takimi dwoma pojęciami, a może nawet trzema. Jedna jest taka, congregatio fidelium, że Kościół jest zgromadzeniem wiernych. Wierni to są ochrzczeni, congregatio fidelium. A druga definicja, communio sanctorum, wspólnota świętych. Jest Kościół wspólnotą świętych? Jest. A wiecie, kto tu jest święty? Nie, tego nie widać. Ale kto ochrzczony, łatwo sprawdzić. Proszę przynieść metrykę na następne spotkanie. Kościół jest jednym i drugim. Błąd polega na tym, że się idzie tylko za jednym określeniem. Nie? Trzeba przyjmować całość, nie? Syntezę. Sakrament, widzialny znak niewidzialnej łaski. I teraz w sakramencie jest jeszcze takie bardzo ważne dopowiedzenie, tak? Widzialny znak niewidzialnej łaski. Jeszcze jedno dopowiedzenie. Zawsze skuteczny. Zawsze skuteczny. Sakrament sprawia to, co oznacza. Nie? To zawsze, myślę, tu jest takim ważnym terminem bezpieczeństwa właśnie na takie sytuacje, kiedy Kościół nam się wydaje aż tak ludzki, że już na pewno nieboski. Zawsze skuteczność w sakramencie jest zawarta w takim pięknym powiedzeniu świętego Augustyna. Piotr chrzci, Chrystus chrzci, Judasz chrzci, Chrystus chrzci. Nie patrzę na Piotra i na Judasza, patrzę na gołębicę. No, ta gołębica jest niewidoczna. Ale my się wpatrujemy w to, co niewidoczne. Więc sakrament jest zawsze skuteczny, bo w nim działa Duch Święty, niezależnie od tego, kto ten sakrament sprawuje. Więc jeśli mówimy, że Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, to mówimy o Jego skuteczności. Że jest narzędziem skutecznym, że sprawia to, co jest mu zadane. Sprawia. Oczywiście mocą działającego w nim Boga. I teraz, co ten Kościół sprawia? Ta definicja mówi wyraźnie. Sprawia wewnętrzne zjednoczenie człowieka z Bogiem. Temu Kościół służy przede wszystkim. Czyli jedności wewnętrznej każdego z nas z Bogiem. I drugie, co sprawia, jedność całego rodzaju ludzkiego. Po to jest Kościół. Kościół jest w Chrystusie skutecznym narzędziem tych dwóch wielkich planów Boga. Znaczy, żeby każdy człowiek był wewnętrznie z Bogiem zjednoczony i żeby cały rodzaj ludzki przeżywał zjednoczenie. Czyli jak się pytamy, po co Kościół, to odpowiadamy w związku z tą definicją, choćby tak jak papież Franciszek. Kościół nie jest dla siebie, Kościół nie jest po to, żeby zadbać o siebie, nie jest celem dla siebie. Kościół ma dwa cele. Jeden, żeby poprowadzić każdego człowieka do jedności z Bogiem i drugi, żeby cały rodzaj ludzki prowadzić do jedności. Ma być tego skutecznym narzędziem. Jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie się taki Kościół objawił, to odpowiedź jest prosta. W pięćdziesiątnicy. W pięćdziesiątnicy. Jak apostołowie otwarli drzwi, albo właściwie Duch Święty im otwarł te drzwi z wieczernika i wyszli, to głosili wielkie dzieła Boże, czyli orientowali każdego człowieka na wielkie Boże działanie. To jest ten wymiar pionowy. Jedność każdego z Bogiem. Ale jednocześnie mówili tak, że stąd się brało całe zdumienie. Jakże my, Partowie, Medowie, Jalamici, przybysze z Cyreny i z Rzymu i tak dalej, my ich wszystkich rozumiemy, tak? Znaczy, Kościół stał się naraz sakramentem jedności tych wszystkich ludzi, którzy znaleźli się w Jerozolimie, chociaż byli ze wszystkich narodów pod słońcem. I to nawet nie chodzi o to, że oni wtedy wszyscy weszli do kościoła. Tak? Owszem, jakaś grupa, 3000 ludzi się ochrzciło po kazaniu Piotra po jego kerygmacie, ale wszyscy, którzy byli tam obecni, doświadczyli zjednoczenia poprzez Kościół. Kościół się okazał narzędziem zjednoczenia. Tak? Nawet niekoniecznie w ten sposób, że wszyscy od razu do niego wchodzą, ale tam, gdzie ludzie są podzieleni, tam Kościół ich do siebie ma zbliżać. I to jest, mówi Sobór, w wymiarze całego rodzaju ludzkiego. Czyli jak my, nie wiem, w imię Pana Jezusa chcemy ludzi od siebie odpychać i rozdzielać, to robimy coś dokładnie odwrotnego do tego, czym Kościół ma być. Nie? Kościół ma być sakramentem jedności. Nie zawsze wychodzi, co? Nie zawsze wychodzi. Byłem na takim spotkaniu biskupów, to takie szkolenie jest dla młodych biskupów, jak się stanie biskupem, to go szkolą w Watykanie. I ostatni dzień tego szkolenia był już takimi grupami kontynentalnymi, więc posadzili nas wszystkich młodych biskupów z Europy razem. No i było wielkie pytanie o to, jaki jest cel, sens istnienia Kościoła w Europie. No i różne głosy padały, co ten Kościół w Europie ma do zrobienia, a we mnie pracowała cały czas ta definicja soborowa. Mówię, no jak to co ma zrobić Kościół w Europie? Ma być to, co Kościół w ogóle, czyli ma być sakramentem zjednoczenia ludów całej Europy. O, mówię, kiepściutko. Kiepściutko. Ale takim się pokazał Kościół w Dzień Pięćdziesiątnicy. To jest jego funkcja. Głosić wielkie dzieła Boże i jednoczyć, być sakramentem jedności rodzaju ludzkiego, całego. Jak Łukasz wypisywał te wszystkie ludy, to ma się wrażenie, że miał przed oczami mapę basenu Morza Śródziemnego i tak po prostu pisał po kolei. Wszystkie ludy tam wsadził. Więc to wszystko jest ukryte w tej niby definicji Kościoła zapisanej na Soborze Watykańskim II w Lumen Gentium. Teraz ważne jest jeszcze odkrycie czegoś takiego, że to określenie Kościół, ono ma jakby kilka poziomów. Kilka poziomów. Odnosimy to słowo Kościół do Kościoła w ogóle, ale odnosimy też to słowo Kościół do czegoś, co się nazywa kościołem partykularnym. Zaraz coś więcej o tym powiemy. Odnosi też, dokumenty kościoła odnoszą też to pojęcie kościół do kościoła domowego. Wszędzie jest używane to samo słowo. Ono ma, dokumenty kościelne powstają po łacinie, więc tam jest zawsze określenie eklezja. Ciekawe, bo Eklezja to jest słowo greckie. I nie mówię tego po to, żeby się popisywać, tylko żeby nam pokazać, jak czasem słowa kodują sobie całą tradycję myślenia. Nie? Eklezja to jest greckie słowo, jak tłumaczono Biblię hebrajską na grekę, powstała tak zwana Septuaginta, grecki przekład Starego Testamentu, to słowo hebrajskie kahal przełożono jako eklezja. Znaczy to, co zgromadzenie. Kościół to jest zgromadzenie. Jesteśmy razem, bo Pan nas zgromadził. Więc jesteśmy Kościołem, jesteśmy zgromadzeni. To jest dosłowne tłumaczenie na język polski, to jest zbór. Nie? Pan zebrał. Zbór oddaje mocniej to pojęcie biblijne. Nie ma się co tego wstydzić, że zbór oddaje lepiej niż Kościół. Trudno. Zbór. Jesteśmy zebrani. Nie? Zebrani. Więc to jest greckie słowo eklezja. I teraz jak tłumaczono już potem greckie pojęcia na łacinę, to są takie łacińskie słowa, które oznaczają zgromadzenie. Ale charakterystyczne, że tworząc terminologię łacińską, zdecydowano się zlatynizować greckie słowo. Już to eklezja było tak wpojone, że po prostu, no to będzie też po łacinie, też będzie eklezja. I naraz greckie słowo stało się łacińskie. Ale w tym było takie wyczucie, nie chodzi o każdy rodzaj wspólnoty, nie chodzi o każdy rodzaj zgromadzenia. No to jest coś wyjątkowego, więc zostańmy przy tym słowie, które będzie wyjątkowe. Nie? Wyjątkowe zgromadzenie. I teraz tym słowem eklezja, zgromadzenie, definiuje się albo cały Kościół, albo Kościół partykularny, albo Kościół domowy. To pojęcie się odnosi do tych trzech poziomów. I teraz na to koniecznie chcę zwrócić uwagę, żebyście dobrze rozumieli. Jeszcze chwilę wam. Kościół partykularny. Niektórzy używają pojęcia kościół lokalny. I są tacy, którzy używają tych pojęć zamiennie. To nie są pojęcia zamienne, bo kościół lokalny to znaczy związany z jakimś miejscem. Kościół lokalny to jest na przykład kościół w Polsce. Polski kościół. W takim miejscu jest, który się nazywa Polska. Kościół lokalny. Kościół lokalny to może być kościół na Podhalu, hej. Góralski kościół, hej. Może być, nie? Na tym miejscu. Z reguły jest tak, że jak patrzymy na kościół od strony miejsca, to zaczynamy myśleć o kościele w kategoriach takich, co go odróżnia od innych. Czyli kościół Górali to nie jest kościół Krakusów. A kościół polski to nie jest kościół holenderski. Ani niemiecki. Nie? To jest... Myślimy wtedy kategoriami wyróżniania się od innych. Miejsce nas odróżnia. Natomiast jak myślimy, jak mówimy kościół partykularny, to trzymamy się tych samych elementów, które na różny sposób w różnych kościołach są obecne. Ale to są ciągle te same elementy. Pewnie większość z was w życiu była ministrantami, a jak nie, to trudno. Kojarzycie jakie pojęcie partykuła? Bo od tego jest pojęcie kościół partykularny. Partykuła. Kojarzycie? Nie. Partykuła. Ksiądz Bielek kojarzy oczywiście, bo odprawia niejednokrotnie msze. Tak? I możesz na przykład dostać taką dużą hostię. I co robisz? Łamiesz. No i dostajesz 1/24 tej hostii. Tam jest cały Pan Jezus, czy 1/24? Cały, nie? Tak. W każdej cząstce, w każdej partykule jest obecny cały Chrystus. Jest obecny w całej tej dużej hostii, Ale jak ją połamiesz, jest obecny w każdej partykule. Czyli jak mówimy, Kościół jest partykularny, to chcę powiedzieć, że są takie kościoły, w których Kościół uobecnia się w pełni. Czyli ze wszystkimi swoimi elementami. Nie na przykład z połową swoich elementów, nie z jedną trzecią, nie z jedną piątą, tylko wszystkie elementy Kościoła są w tym zgromadzeniu obecne. Przy okazji zobaczcie, że to jest jednak inny język, inne myślenie. Nie mówimy o warunkach brzegowych, że ty należysz do Kościoła, tylko mówimy o warunkach tego, że Kościół staje się obecny w danej wspólnocie. Czyli właśnie Kościół jest jakąś tajemnicą, która nas przerasta, która jest nad nami, ale się uobecnia w konkretnych zgromadzeniach. I są takie zgromadzenia, gdzie się uobecnia ze wszystkimi swoimi elementami. W pełni. To są kościoły partykularne. Co to są kościoły partykularne? To są diecezje. Czyli tam, to jest teologiczne sformułowanie prostej zasady. Tam, gdzie jest biskup, tam jest kościół. Bo diecezja to jest zgromadzenie wiernych, któremu przewodniczy biskup. Macie biskupa, macie wszystkie elementy kościoła. Więc Kościół się w pełni uobecnia w diecezjach. I te diecezje mogą być różne. Mało kiedy są do siebie tak przylegające. Mogę Was zapewnić po 2 latach, że Łódź jest inna niż Kraków. I powiedziałbym nawet chwała Bogu. Byłoby dramatycznie, jakby Łódź była taka jak Kraków. I w drugą stronę też byłoby dramatycznie, gdyby Kraków był taki jak Łódź. Ale kiedy mówimy Kościół partykularny, to wiemy tak, że tu i tu jest Eucharystia, tu i tu jest biskup, tu i tu jest chrzest, tu i tu jest Słowo Boga, tu i tu są charyzmaty. Te same elementy mogą być troszkę inaczej przeżywane, inaczej odkrywane, ale ciągle te same. Tak? Czyli myślimy takimi kategoriami, które nas jednoczą, a nie wyróżniają. Tak? Więc to są różne pojęcia, ten Kościół partykularny i Kościół lokalny. Mówię o tym, bo to się nawet nieraz uczonym teologom myli i wypisują potem rozmaite bzdury w takich czy innych artykułach. Miejcie wrażliwość na kościoły partykularne. Znaczy, jak o tym jest mowa, nie chodzi o to, że to jest cząstka kościoła, wydzielona cząsteczka. Nie. To jest kościół, w którym się cały kościół uobecnia. Przy takim myśleniu, że się Kościół uobecnia, Kościół, który jest jeden, święty, powszechny, apostolski, staje się obecny. Nie. Możemy też otworzyć przed oczami sobie perspektywę ekumeniczną. Czyli jakby z naszego punktu widzenia Kościoła katolickiego mówimy, Kościół się też uobecnia w innych zgromadzeniach chrześcijan. Czasami, albo nie we wszystkich swoich elementach. Ale na przykład w kościołach protestanckich Kościół staje się obecny przez to, że tam działa Duch Święty, że jest Słowo, które jest czytane, że jest proklamowane, że jest chrzest, który jest sakramentem łaski. We chrzcie wszyscy w jednym duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. Nie? Czyli nawet jeśli nie powiemy, i nasi bracia protestanci będą tego słuchać z przykrością. My nie powiemy, że wszystkie elementy Kościoła są u nich obecne, ale nie mamy problemu z nazwaniem ich kościołami. Są kościoły, bo Kościół się uobecnia w tych wspólnotach. Mogą nie mieć na przykład kapłaństwa katolicznego, sakramentalnego, nie mają. Mogą nie mieć biskupa, bo są kościołami na przykład prezbiterialnymi, w ogóle nie mają biskupów. Nie? Więc ileś elementów tego, co my wierzymy głęboko, jest przynależy do natury Kościoła, iluś nie mają, ale mają część z nich i dlatego jest możliwa też wymiana między kościołami. Wymiana dotyczy tego, w jaki sposób to, co mamy wspólne, przeżywamy w tym samym Duchu Świętym. W jaki sposób, nie? Możemy się tym wymieniać. Dlatego jak dzisiaj papieże mówią o ekumenizmie, to nie mówią o tym, że ekumenizm polega na tym, że wiemy o sobie coś tam, że ja wiem, kto to jest prawosławny, a prawosławny wie, kto to jest katolik. No i co z tego, że wiemy? No co z tego, że wiemy? Definicja ekumenizmu dzisiaj to jest Jan Paweł II w Udunum Sint i Franciszek Gaudium w Ewangelii Gaudium. Definicja ekumenizmu to jest, że ekumenizm to jest wymiana duchowych darów. Czyli Duch Święty działa. Działa w Kościele katolickim, a działa w Kościele prawosławnym. Działa w Kościele ewangelickim, działa w Kościele reformowanym, działa w Kościołach Zielonoświątkowych, w Kościołach Wolnych. Tam gdzie Duch Święty działa, gdzie składa swoje dary, to jest przestrzeń do wymiany duchowych darów. I dopiero kiedy wchodzimy w tę przestrzeń, to tak naprawdę wchodzimy w ekumenizm. Nie wystarczy tylko o sobie wiedzieć. Nie? To jest, trzeba wejść na pewną drogę. Teraz miałem przez 3 dni rekolekcję, wczoraj mi się w życiu mi się takie ładne nie ułożyło jak wczoraj. Nie? Wiecie, jaka jest różnica między inaczej. Nie? Bo wczoraj, jak pamiętacie, byliście w kościele, było pierwsze czytanie, które mówiło 2 razy o wierze, że to jest droga. Nie? Znał drogę pańską, a ci go nauczyli dokładnie drogi pańskiej. Nie? Chrześcijaństwo to jest droga. A czasami mówimy, że wiara to jest widzenie. Albo wiara to jest słuchanie. To tak, wiara jest widzeniem, ale po to, żeby pójść w drogę. I mi się ułożył tutaj taki cykl pytań. Nie? Na przykład zapytałem ich, czy widzieli kiedyś rysy. Wszyscy kiwali głową, że widzieli. A spytałem się, a byliście na rysach? A byliście na rysach, jak jest z nich widać 1000 szczytów? A przeżyliście to, że jak się wchodzi na rysy, to się człowiek zmęczy, ale schodzi stamtąd zdrowszy. No co z tego, żeś się naoglądał na kartce pocztowej, albo nawet w morskim oku gapiłeś się na rysy. No aleś tam nie poszedł. Jakbyś tam poszedł, to byś zobaczył coś, czego nie widziałeś z domu. A już nie mówię o tym, co się w tobie dzieje przez tę drogę. Ta wiara nie jest tylko widzeniem. Wiara jest drogą. Widzenie jest ci potrzebne, żeby wejść na tę drogę. Słuchanie ci jest potrzebne, żeby wejść na tę drogę. Już w zakrystii, jakby to mi się ułożyło inny zestaw pytań, czy widzieliście kiedyś Mont Everest? Odpowiedź jest taka, że widziałem, ale nigdy tam nie byłem. Generalnie to jest frustrujące. Jest taka góra, na której nie byłem. Wkurzające jest. Jak wiesz o czymś, ale nigdy żeś nie poszedł w tę drogę, to możesz się stać frustratem. Jakżeś poszedł, stałeś się innym człowiekiem. Już nie mówię o tym, że co innego jeszcze zobaczyłeś. Nie? Więc ekumenizm też jest pewną drogą. Jest pewną drogą. Ale nie chcę przy ekumenizmie stracić całego czasu. Jest istotne to, że Kościół staje się obecny. Tak? Kościół staje się obecny. I dlatego mamy prawo widzieć jeden święty powszechny apostolski Kościół, nie tylko w Kościele katolickim, ale także w innych wspólnotach, nawet jeśli mówimy, nie jest obecny we wszystkich swoich elementach, ale w wielu jest. I przede wszystkim jest obecny w tym, co jest jego istotą, czyli w działaniu Ducha Świętego. I ponieważ Duch Święty działa, to między kościołami jest możliwa wymiana duchowych darów. Jest możliwe wspólne wyjście do ewangelizacji, jest wspólne dla kościołów kerygmat i tak dalej, i tak dalej. Więc Kościół staje się obecny. No, to myślę, że gdy chodzi o taką dzisiejszą refleksję nad Kościołem, to co najważniejsze, starałem się wydobyć, nie? Te momenty, czyli definicja, to napięcie między widzialne, niewidzialne, napięcie między boskie, ludzkie, no i Kościół, który się uobecnia. A resztę to teraz, proszę bardzo, co macie za pytania, to ja będę próbował odpowiadać. Może z tego, co mówiłem, coś jest niezrozumiałe, może za szybko, za krótko. To bardzo proszę. Śmiało, śmiało. Słucham, słucham.
Na podstawie tego, co księdza biskup mówi, to też Żydzi są poniekąd w kościele.
Jest i taka wizja Kościoła, że Kościół to są wszyscy sprawiedliwi od sprawiedliwego Abla po dzisiaj. To też, i też ona funkcjonuje w dokumentach soborowych, ale wtedy raczej mówimy o ludzie Boga. Nie? O ludzie Boga. To jest temat niesłychanie trudny. Dlaczego? Dlatego, że przez całe wieki, od pierwszego właściwie, aż po dwudziesty, w Kościele obowiązywała taka, tak się to nazywa, więc ja też to przytoczę, teologia zastępstwa. Czyli teologia zastępstwa mówiła tak, że nowy lud Boga zastąpił stary. Czyli teraz ludem Boga jest Kościół, Izrael już nie jest ludem Boga. Przymierze jest w Chrystusie, to wcześniejsze zostało przez Boga zerwane. Albo jak nie przez Boga, to przez ludzi zostało zerwane. Pytanie było tylko, kiedy zostało zerwane. Nie? Więc, ale tu różne odpowiedzi padały. Kiedy to Żydzi zerwali przymierze z Bogiem, na ich miejsce pojawiło się to nowe w Jezusie Chrystusie, który jest ostatecznym przymierzem. Ale myślenie było takie, że to wszystko, co stało się w Chrystusie, unieważniło wszystko, co było wcześniej i zastąpił. Nie? Teologia zastępstwa. No i tu nastąpiła kompletna zmiana w soborze, to znaczy, ale w jakim sensie? Sobór wrócił do pierwotnego myślenia w Kościele. We wielu rzeczach. W wielu rzeczach. Na soborze próbowano odkrywać to, czym Kościół był u początku. Jaki był początek? Nie w ten sposób, żeby zaprzeczyć wszystkiemu, co było w tak zwanym międzyczasie, ale nie, wrócić do tego pierwszego zamysłu Pana. I teraz, jak sięgacie do tekstów początkowych, to musicie sięgnąć do listu do Rzymian, a w liście do Rzymian, w 9 rozdziale jest napisane: dary i wezwanie Boga są nieodwołalne. I to jest powiedziane wprost w odniesieniu do Żydów. Czyli ten naród jest dalej narodem wybranym. No to jak słuchacie uważnie modlitwy wielkopiątkowej, to w Polsce mamy ciągle jeszcze stary przekład. I w tym polskim starym przekładzie jest, że naród, który kiedyś był narodem wybranym. A po soborze ten tekst, tak jak on brzmi w księgach liturgicznych wzorcowych, czyli łacińskich, brzmi: naród pierwszego wybrania. Jak to pierwsze wybranie trwa. Nie zostało unieważnione. Nie. Więc zwykle, żeby pokazać tę szczególną relację Kościoła do narodu wybranego, do Żydów, w dokumentach, no choćby jak weźmiecie Ewangelii Gaudium Franciszka, jest taki cały duży dział, gdzie on pisze o dialogu. No i najpierw pisze o dialogu wewnątrz Kościoła, to jasne, na przykład, żebyśmy rozmawiali ze sobą, tak jak teraz. Potem pisze o dialogu ekumenicznym. Potem jest o dialogu międzyreligijnym, ale między ekumenizmem a dialogiem międzyreligijnym jest osobny dział, dialog Kościoła z judaizmem. W instytucjach watykańskich jest tak, że Rada do Spraw Dialogu z Judaizmem przynależy do Rady do Spraw Ekumenizmu, nie do dialogu międzyreligijnego. Tak? Czyli nie chcemy pokazać, że nasz dialog z Żydami jest taki sam, jak dialog na przykład z muzułmanami, czy z buddystami, czy i tak dalej. To nie jest dialog międzyreligijny. Nasze spotkanie z Żydami nie jest dialogiem międzyreligijnym. Jesteśmy w łonie ludu Boga. Jesteśmy jakby w zasięgu Bożego wybrania. Oczywiście to jest nasze myślenie, niekoniecznie podzielane z drugiej strony, jakby rozmawiać. Chociaż ostatnio byłem na takim spotkaniu dość wąskim gronie w Warszawie i rabin Szudrich, rabin całej Polski, mówi tak, że analizował wystąpienia Jana Pawła II i zwłaszcza tę formułę: jesteście naszymi starszymi braćmi we wierze. No więc ja się go zapytałem na końcu, czy on jest gotów mnie traktować jako młodszego brata, bo ja jestem gotów go traktować jako swojego starszego, ale czy on jest gotów mnie traktować jako młodszego brata? I powiedział, że tak. Więc tu nie jest, odpowiedź nie jest taka jednorodna, ona jest trochę złożona, ale lepiej widzieć wszystkie te elementy tej układanki, niż odpowiadać jakoś upraszczająco. Jeszcze. Śmiało.
Dzisiaj w Kościele idą takie mocne zarzuty o protestantyzacji Kościoła katolickiego. Drugie takie tematy są związane, że są takie prądy, które uważają, że podstawowa Eucharystia jest nieważna, że ta ziemska jest ważna. I to dosyć mocno się dzisiaj sądzi gdzieś w internecie i tak dalej. No i moje pytanie, jakie jest, co mamy z tym zrobić? Jak mamy do tego podchodzić?
Może zacznijmy od tego drugiego. To znaczy, jest dokument Benedykta XVI, który mówi o możliwości sprawowania liturgii w wersji klasycznej rytu rzymskiego. Tak trzeba powiedzieć, czy tak? Że jest ryt rzymski, ma dwie wersje. Tą, którą my obiegowo nazywamy soborową albo posoborową i klasyczną. I teraz Benedykt XVI mówi o tym, że są dwie wersje, więc choć tę klasyczną nazywa formą nadzwyczajną. Muszą być spełnione konkretne warunki, żeby sprawować liturgię w tym rycie rzymskim w formie klasycznej. Dlaczego? Po pierwsze, musi być znajomość języka łacińskiego. Musi być rozumienie. I jest też wyraźnie powiedziane, na to jest też wyraźnie powiedziane, kiedy. Nie? Na przykład, gdy chodzi o czas najważniejszy w Kościele, jakim jest Triduum Sacrum, święte Triduum Paschalne, to nie jest takie oczywiste, gdzie i kiedy można taką liturgię sprawować. Ale tak czy owak, po spełnieniu tych warunków, ona jest w Kościele widziana na tych samych prawach, nie na innych. I papież Benedykt widzi to jako bogactwo Kościoła. Jako bogactwo Kościoła. Ale bogactwo oznacza, że nie dokonuje się to metodą wykluczenia. Znaczy, że nie może być tak, że ktoś mówi, tylko nasza jest właściwa. Ten nasz ryt klasyczny to jest, no, czasami pada takie pojęcie msza święta, msza wieczna. To Pan Jezus nie odprawia w ten sposób. Słowo honoru. Apostoły też nie. Rzymski Kościół przez pierwsze wieki też nie. To jest msza wieczna. Czasami się łapiemy pewnych terminów, a nie zadajemy sobie pytania, co się za nimi kryje. Jest bogactwo. Jest bogactwo. I teraz w Kościele są dopuszczane różne wrażliwości, byle się wzajemnie w ten sposób traktowały, a nie wykluczały. Nie jest tak prosto powiedzieć, że liturgia posoborowa jest zła, niegodziwa i niedopuszczalna, bo to tak naprawdę oznacza wyrzucenie soboru do kosza. Taka stara zasada w Kościele, lex orandi, lex credendi. Tak jak się modlę, to tak wierzę. Lex orandi, prawo modlitwy, lex orandi, lex credendi, prawem wiary. Czyli sposób modlitwy wyraża moją wiarę. Ja nie mam żadnego kłopotu, żeby modlić się po łacinie i na przykład, żeby celebrować sakramenty w wercie klasycznym. Bywałem proszony na przykład na bierzmowanie w rycie klasycznym i szedłem bierzmowanie. Nie mam z tym żadnego kłopotu. Może za, poza tym jednym, że mam uderzyć dziewczynę w gębę po bierzmowaniu. To jakąś moją wrażliwość, muszę powiedzieć, gwałci. Ale... Okej. Natomiast powiem szczerze, że jak widzę, to mi się zdarzało, że na, taką, na takie bierzmowanie ktoś tam, kto przygotował dzieci, przeprowadził takie dzieciaki, które nic nie rozumieją z żadnej łaciny, to jest oczywiste, a przyprowadzono je tylko dlatego, że było bierzmowanie i biskup przyjechał, to się podstawimy, to je wybierzmuje. To we mnie się wszystko burzy, bo te dzieciaki polskiej liturgii nie rozumieją, a co dopiero tej. Więc jeśli jest tak, że ten rytm klasyczny faktycznie podkreśla sakrum, tajemnicę, wyciszenie, szacunek dla Boga, okej, jak oznacza tyle, to chwała Bogu, cieszmy się, że są ludzie, którzy w tym są zaangażowani, to pielęgnują w Kościele pewną tradycję też, cieszmy się tym. Natomiast jeśli on miał oznaczać tylko ta msza, wszystko to, co po soborze, to jest bezbożność i tak dalej, to jest brak ducha i to nie. To nie. Bo mówię, to nie jest odrzucenie liturgii. Na końcu to jest odrzucenie soboru. Stwierdzenia, Duch Święty nas puścił w kanał na soborze. Wszystkim się wydawało, że był sobór, a to było tylko zebranie lewaków w kościele. Więc...
Czasem tak jest właśnie połączone.
No i pytanie o protestantyzację. No pewnie trzeba rozróżniać. To jest taki łatwy zarzut. Ilu z was było na oazach w młodości? Aha. Czyli znacie cztery prawa nowego życia. Nie spisał ich żaden katolik. Ksiądz Franciszek Blachnicki zapożyczył te cztery prawa nowego życia ze sformułowań kościołów protestanckich. One są fałszywe? Dlatego, że są protestanckie? Znaczy, mówimy dzisiaj w Kościele dużo o potrzebie rozeznawania. Tak? Rozeznawanie na czym polega? Że wiesz, kiedy jest moment łaski i wiesz, kiedy jest moment pokusy. Czyli to się nie dzieje od razu. To nie jest tak, że patrzę na niego i wiem, aha, ten ma teraz moment łaski, a tamten jest kuszą. Ale na przykład, jeśli ktoś towarzyszy mężczyznom świętego Józefa, tak? Do czego macie prawo? Macie prawo oczekiwać od Kościoła, że wam daje człowieka, na przykład księdza Mirka, który wam towarzyszy. I to jego towarzyszenie w imieniu Kościoła służy także rozeznawaniu. Jeśli on z wami idzie, jeśli nasłuchuje uważnie Pana Boga i patrzy na was, to wam będzie w stanie powiedzieć kiedyś tak. To jest od Boga, a to jest pokusa. I to będzie dotyczyło także tych elementów, które od kogoś zapożyczacie. No to jest właśnie to dzielenie się darami duchowymi. Nie? Ksiądz Czerwionka mnie kiedyś poprosił na spotkanie w Stryszawie w ramach Galilei. Mieli taki kurs zrobiony Kościół Świadomy Celu i Wspólnota Świadoma Celu. Prowadził to spotkanie pastor z takiego luterańskiego, wolnego kościoła. To jest już w ogóle ciekawe. Nie dość, że luterański, to jeszcze wolny. Albo nie dość, że wolny, to luterański. A ja go tłumaczyłem. I to było niesłychanie fajne, bo on wiedząc, że go tłumaczy biskup katolicki, to dokładnie wiedział, w którym momencie musi powiedzieć tak. Teraz ten element nauczania jest nasz. Kościół katolicki naucza w tym względzie trochę inaczej. I najlepiej niech wam biskup powie, jak Kościół na ten temat mówi. I to jest uczciwe. Tak? To jest uczciwe. Ale każdą próbę współdziałania, czy właśnie przejęcia jakiegoś sposobu ewangelizacji i tak dalej, nazywa się z podejrzliwością protestantyzacją i to jest dużą stratą dla Kościoła i to jest metoda gaszenia Ducha Świętego. Niektórzy nie chcą się zgodzić na poprowadzenie Alfy tylko dlatego, że Alfa się zaczęła w anglikańskim kościele. Także to jest nasza wina, że Duch Święty najpierw obudził Anglikanów w Londynie niż katolików w ewangelizacji. I Alfa jest uczciwym wydarzeniem w kościele. Jest cała katolicka wersja Alfy. Jest Alfa w kontekście katolickim. Ze zgodą tych Anglikanów, którzy to wymyślili. Anglikanie się cieszą, że katolicy to robią, a katolicy patrzą na tych swoich braci katolików, mówią, jacyś sprotestantyzowani. Nie. A na tej Alfie się mówi o Biblii, o Jezusie Chrystusie, o Kościele, o Duchu Świętym, no same protestanckie tematy. Pewnie w tej wymianie duchowych darów trzeba być uczciwym, czyli nie uważać, że nie ma różnic, nie rozmywać swojej tożsamości. Ale to jest tak jak w uczciwym dialogu. Jak wchodzisz w uczciwy dialog ekumeniczny, to pewnie będzie tak, że ty będziesz lepszym katolikiem po tym dialogu, a ten protestant będzie lepszym protestantem. I nic się złego nie stało. Przeciwnie. Przeciwnie. A Duchowi Świętemu zostawiamy tę drogę, żeby nas doprowadzić do pełnej jedności. Ostatnie, jeśli jest. Proszę bardzo, tam się zgłosił facet pierwszy.
Ja mam takie pytanie, które trochę się narzuca. Też potwierdzam, kurs Alfa to jest droga, na której się ja osobiście nawróciłem i zostałem dotknięty miłością Bożą. Natomiast później nieco bardziej świadomie zacząłem uczestniczyć w życiu Kościoła i może trochę bardziej wyraźnie widzieć, jak pewne rzeczy nie postępują, mam wrażenie, za głosem Ducha Świętego. W sensie najbardziej podstawowa to tłumaczenia liturgiczne, tłumaczenia Pisma Świętego. No przecież niektóre to są tak skrajnie jakby nieprecyzyjne, że wręcz mówią jakby coś innego. Tam, gdzie padlina, tam sępy, a chodzi o to, że tam, gdzie ciało, tam orły, czyli ci wierzący do ciała Chrystusa. Albo dwa miecze, a Pan Jezus mówi dość tego, a tu się mówi wystarczy. Więc po prostu jakby dodam do tego pewne pieśni, które są też, mówią na przykład Boże ciało, idzie Pan Jezus, grzesznicy, coś uciekajcie, schodźcie z drogi. No po prostu, nie wiem, może to trochę nie trafia do ludzi, którzy tak jak ja na przykład nie mieli w rodzinie takiej edukacji religijnej. Po prostu tego u mnie w mojej rodzinie zabrakło. Po prostu nikt mi tak jakby od małego dziecka nie wytłumaczył pewnych rzeczy i zostałem niejako wpuszczony na wzburzone wody i dopiero właśnie kurs Alfa dzięki takiemu wydarzeniu Pan Bóg mnie dotknął, i już mnie tak dotknął, że chcę być cały jego w końcu życia.
Odpowiedź jest w tym, co powiedziałem na początku, że Kościół jest boski i ludzki. Jak jest ludzki, to jest ten omylny. Albo jak nieomylny, to może najpierw przedomylny trzeba było jeszcze powiedzieć słowo ograniczony. Nie? To mają do siebie te ograniczenia, że niektóre rzeczy wykrzywiają, zmieniają, inaczej pokazują. Prawda, na to mogę powiedzieć tylko tyle, prawda, i trzeba się starać, żeby to zmieniać.
Taki projekt w budowie jeszcze.
Projekt jest w budowie, a Pan Bóg się buduje. Andrzejku, dość, tu już czekają na mnie ludzie.
Jeszcze chciałem poprosić o nagranie zaproszenia.
Nagranie na oblężenie to ci przyślę z Łodzi.
Tak.
Moi ludzie zrobią. Błogosławieństwo dla Was. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Chcę powiedzieć, że jesteście bardzo potrzebni w Kościele.